Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Tomasz Rakowski, współwłaściciel FNX grupy przez Skype'a i Marek Trojanowicz, Brain Scan AI przez telefon. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
Ciekawe wyniki badania Polskiego Funduszu Rozwoju i Polskiego Instytutu Ekonomicznego dotyczące kondycji finansowej Polaków w pandemii koronawirusa. Okazuje się, że aż 71% ankietowanych Polaków dobrze ocenia swoją sytuację finansową. Takie dane przynosi właśnie to badanie. Co więcej, 57% ankietowanych uznało, że pandemia nie wpłynęła na stan ich finansów, ale w przypadku co trzeciego respondenta, tu 34%, wskazań, wpływ był negatywny. Jaka jest sytuacja finansowa Polaków, panów zdaniem? Co właściwie możemy wywnioskować z tego badania? Tomasz Rakowski.
Oczywiście, dziękuję. Tak więc, mimo tego, że 70% z nas ocenia tą sytuację pozytywnie, to oczywiście nie możemy nie uwzględnić faktu, że dużo się zmieniło na rynku pracy, dużo się zmieniło generalnie w gospodarce i te wyniki, które pani redaktor przedstawiła, one pozwalają wyciągnąć taki wniosek, że generalnie polskie społeczeństwo było w dobrej kondycji już przed pandemią i Polacy jakby przez ten krótki czas, tych kilku miesięcy, no byli sobie w stanie zapewnić powiedzmy oszczędności i jakby kontynuować normalne życie. Natomiast w tym samym badaniu pojawiają się też takie wnioski, które pokazują też pewnego rodzaju obawę generalnie. Tak można by nazwać, że w związku z koronawirusem pojawia się swego rodzaju lęk przed przyszłością, jakaś taka powściągliwość, rezerwa. Ludzie przewidują, że być może te oszczędności, które mają, będą musiały się uszczuplić, być może będą musieli zmierzyć się z jakimiś oszczędnościami, jeśli chodzi o ich wydatki prywatne, no bo mimo tego, że oczywiście my jako Polska w miarę suchą stopą przeszliśmy przez koronawirusa, bo były ogromne wsparcia dla przedsiębiorców i różnego rodzaju programy osłonowe, no to przecież są ludzie, są rodziny, w których te zarobki się zmniejszyły, w których były różnego rodzaju perturbacje związane właśnie z tym, że określone działy gospodarki były zamknięte i trzeba docenić to, że Polacy rzeczywiście pozytywnie oceniają swoją sytuację finansową, ale myślę, że to wynika w dużej części z tego, że ona wcześniej była dobra. Gdybyśmy startowali ze znacznie niższego poziomu po prostu życia wcześniej, no to myślę, że mogłoby być znacznie gorzej.
No właśnie, tutaj a propos tych oszczędności robi się ciekawie, bo 58% badanych deklaruje, że pandemia nie wpłynęła na stan oszczędności. Obecnie na posiadanie oszczędności wskazuje 55% respondentów, a co trzeci uważa nawet, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy jakąś sumę pieniędzy będzie w stanie zaoszczędzić. No i ja tutaj mam z tym problem, z tą informacją, bo z jednej strony bardzo się cieszę, że Polacy chcą oszczędzać, że mieli do tej pory, tak jak też pan zwrócił uwagę wcześniej, mieli z czego oszczędzać, bo zaczęli lepiej zarabiać, ale z drugiej strony, no teraz wydatki by się przydały polskiej gospodarce. Jak to jest z wydawaniem pieniędzy, pan Marek Trojanowicz?
Znaczy jeszcze nawiązując do tego pierwszego pani pytania, wydaje mi się, że wnioski są 3. Po pierwsze, chyba wszyscy powinniśmy się cieszyć, że ta grupa zawodowa, która rzeczywiście może odłożyć pieniądze, przez te ostatnie lata nauczyła się te pieniądze odkładać i zdaje sobie sprawę z tego, że są gorsze i lepsze okresy w gospodarce i trzeba się przygotować na te gorsze, odkładając, jeżeli się oczywiście ma z czego pieniądze. To jest mój pierwszy wniosek. Bardzo optymistyczny, bo wiele pamiętam audycji, gdzie dyskutowaliśmy właśnie o tym, żeby edukować wszystkich co do oszczędzania pieniędzy. Drugi wniosek to wydaje mi się, że troszeczkę jeszcze za wcześnie, żeby się cieszyć, bo to jest ledwo 6 miesięcy tak naprawdę. Mhm. Bardzo dużo, zwłaszcza w sektorze powiedzmy hotelarsko-gastronomicznym, odczuwalna była tarcza antykryzysowa, ta pierwsza, druga, trzecia. Z rozmów prywatnych z moimi znajomymi wynika, że te pieniądze na kontach pojawiły się właściwie błyskawicznie. Wszyscy byli zaskoczeni szybkością działania i jakby jakością tego działania rządu. I tutaj właściwie negatywnych zdań ja żadnych nie słyszałem od znajomych. W związku z tym moim zdaniem, tak jak pan poprzednio powiedział, dość suchą stopą przez to przeszliśmy. Zobaczymy, co pokaże następne 6 czy 10 miesięcy. To znaczy ja jakieś większe wnioski wyciągałbym raczej w sezonie wakacyjnym 21, aniżeli teraz. To jest mój drugi wniosek. A co do wydatków, no to pamiętajmy, że cała sytuacja no, dotknęła niektóre sektory, nie całą gospodarkę, bo nawet w tym raporcie, z tego co kojarzę, albo jakiś inny, który czytałem, no to o ile oczywiście faktycznie w tej chwili raczej z rynku pracownika znowu wracamy do rynku pracodawcy i coraz więcej ludzi będzie szukać pracy, to na przykład są takie sektory na przykład jak nowotechnologiczny sektor, gdzie zatrudnienie, jakby szukanie pracowników trwa bezzmiennie tak jak trwało. I o ile część być może firm takich software house'ów outsourcingowych rzeczywiście trochę zleceń potraciło, to o tyle wszystkie produkcyjne duże i korporacje, które u nas mają oddziały i średnie przedsiębiorstwa i małe bez przerwy rekrutują, także to też nie dotyczy całego, wszystkich dziedzin gospodarki, tylko powiedzmy najbardziej dotkliwe było w tym segmencie hotelarsko-gastronomicznym. Taki mam wniosek.
No właśnie, tutaj jeśli już wspominamy o różnego rodzaju badaniach, to ja przytoczę jeszcze jedno, znaczy no ono jest dla nas całkiem niezłe, gdzie oczywiście trzeba brać pod uwagę, że jesteśmy w recesji, właściwie cały świat jest w recesji. W Polsce nie jest pod tym względem najgorzej, bo jeśli chodzi o rynek pracy i perspektywy zatrudnienia na ostatni kwartał tego roku, to Manpower Group robiło na całym świecie badania. Wynika z tych badań, że Polska jest siódmym najlepszym rynkiem pracy na świecie, najbardziej pożądanym w tej chwili, w tej całej sytuacji koronawirusowej na naszym globie i trzecim w Europie, więc no, nie jest dobrze na całym świecie, ale szukajmy jakichś pozytywów i to no, mam nadzieję, że może pozwoli nam patrzeć w tej całej sytuacji trochę bardziej optymistycznie w przyszłość. A z kolei wracając do oszczędności Polaków, do sytuacji finansowej, z tego samego badania, o którym na początku mówiliśmy, wynika, że 80% respondentów zapowiedziało, że rzadziej uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych. Z basenów, siłowni, klubów, fitness rzadziej korzysta 70% badanych. Z restauracji, pubów, barów prawie 70% i ponad połowa respondentów deklaruje, że rzadziej robi zakupy w supermarketach i galeriach handlowych. No i właśnie, jeśli realizacja tych deklaracji się utrzyma na dłużej, to jak to może wpłynąć na gospodarkę? Bo właściwie w dużych miastach może tego nie widać tak, tych danych, że aż 70% badanych mniej korzysta z restauracji. Pewnie w powiatach, w mniejszych miejscowościach jest to bardziej widoczne, ale właśnie jak to może wpłynąć na gospodarce i czy panów zdaniem realizacja tych deklaracji się utrzyma na dłużej? Może się utrzymać.
No moim zdaniem, jeżeli mogę zacząć.
Jasne. Panie Marku, proszę.
A, dziękuję. Ja tylko dosłownie jedno zdanie. No, jakbyśmy nie chcieli tego komentować, stanie się tak, że jeżeli chodzi o i hotelarstwo, i gastronomię, przetrwają najlepsi. To jest niezmienna zasada odkąd powstał kapitalizm. Generalnie jak coś jest dobre, to się samo obroni i tak to też będzie pewnie wyglądać. Natomiast jeśli chodzi o centra handlowe, to pamiętając ostatnio naszą dyskusję, myślę, że one i tak już czas świetności bez pandemii miały za sobą, bo dość dużo handlu przenosi się jednak na stronę takiego e-commerce'u elektronicznego, elektronicznych zakupów, kupowania w internecie, więc wydaje mi się, że tutaj to należałoby się raczej zastanowić, jak ewentualnie skonwertować te centra na jakieś inne obiekty, aniżeli myśleć o tym, jak będzie wyglądała przyszłość, bo ona raczej optymistyczna moim zdaniem nie jest.
Mm-hmm. Tak, ludzie jak widać unikają takich miejsc, w których no po prostu istnieje wyższe ryzyko zarażenia tych miejsc takich gromadnych. To jest jedna rzecz. zastanowiłbym się też, czy po części wydatki na przykład na wyjścia do kina czy na jakieś rozrywki też nie wynikają z takich decyzji związanych z oszczędzaniem po prostu też w jakiejś grupie społecznej, no bo jeżeli nawet z tego badania widzimy, że dla wielu osób jest ta przyszłość jeszcze pod znakiem zapytania, więc być może są cięte wydatki, które no, są po prostu zbędnymi wydatkami. Natomiast tutaj rzeczywiście jest tak, że dochodzi do jakiegoś takiego przesunięcia generalnie, jeśli chodzi o takie podejście do nowych technologii, do nowych rynków. Na przykład w tym obszarze zakupów elektronicznych bardzo wiele osób przekonało się do tego, że jest to po prostu wygodne właściwie w tej samej cenie i bezpieczne, kiedy te zakupy do domu przyjeżdżają, tak więc różnego rodzaju supermarkety i sklepy mniejsze no, oferują albo będą oferować, powinny oferować tego typu rzeczy, żeby utrzymać się na tym rynku i jakby skompensować ten mniejszy przepływ klientów w swoich placówkach.
A ja na koniec, bo rzeczywiście w całej tej sytuacji gospodarczej, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, a jak wiemy w Polsce jest trochę lepiej niż w reszcie świata, troszkę nadziei chciałabym tutaj więcej i dane, jeśli chodzi o wpływ pandemii na gastronomię. Z innych badań wynika, że powstało więcej lokali gastronomicznych niż się zamknęło. Najwięcej powstało nowych food trucków, ale w tym roku w gastronomii zarejestrowano 3433 firmy, wykreślono 2349, więc no, miejmy nadzieję, że mimo wszystko będzie się to jakoś odbudowywało i więcej powstawało nowych firm niż tych, które się zamykają, a może te, które się zamykają, się zaczną przebranżawiać i będą się zajmowały czymś innym, więc te miejsca pracy dalej, one nie będą aż tak znikały. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Zmieniamy temat. Chcemy, aby ulga robotyzacyjna weszła w życie od 1 stycznia przyszłego roku, poinformowała dwa dni temu na forum w Karpaczu wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Jak dodaje, ulga będzie częścią większego pakietu prorozwojowego, który może być wdrożony razem z estońskim CIT-em. Jak tłumaczyła, ulga umożliwi odliczenie dodatkowo 50% kosztów kwalifikowanych. Na ile? Jeśli rzeczywiście ta ulga się pojawi, no a chyba się pojawi, skoro jest mowa, że od 1 stycznia, na ile ona zmieni naszą gospodarkę, albo inaczej, na ile przyspieszy rozwój przemysłu 4.0, panów zdaniem, na ile przedsiębiorcy będą skłonni korzystać z tej ulgi?
Ideą wprowadzenia tej ulgi jest po prostu robotyzacja konkretnego miejsca pracy. Jest to skierowane głównie do firm produkcyjnych, które no po prostu chcą jakoś zrobotyzować swoje procesy produkcji. I rzeczywiście Polska odstaje tutaj od innych państw, jeśli chodzi o tą jakby no liczbę robotów, które przypadają na liczbę osób pracujących w przemyśle. Dla porównania w Niemczech bodajże to było ponad 300 robotów na 10 tysięcy osób, a w Polsce 40, więc tutaj skala jest dosyć spora. Tak więc jest to bardzo dobry ruch, bo jakby nie trzeba, myślę, nikogo przekonywać do tego, że w miejscach, gdzie jakby zamiast ludzi pracują roboty, w takich mówimy też, no, czynnościach powtarzalnych, takich monotonnych, jakby nie aż tak bardzo skomplikowanych, no to ta produkcja jest po prostu szybsza, jest bardziej dokładna, jest bezpieczniejsza i jest tańsza. Te maszyny mogą pracować 24 godziny na dobę, mogą pracować w ciężkich warunkach, na przykład teraz w epidemii koronawirusa, gdzie być może są jakieś obostrzenia, jeśli chodzi o te hale produkcyjne, taśmy produkcyjne, no to jakby maszyn to nie dotyczy, jest to oczywista sprawa. No i w związku z tym, że jest to też bezpieczne ze względu, jeśli jakby z powodów właśnie i epidemiologicznych, ale i generalnie, jeśli chodzi o warunki pracy, czyli jeśli chodzi o temperaturę, jeśli chodzi o jakieś, nie wiem, gazy, które mogą się gdzieś przy jakiejś produkcji powstawać, czy opary, na przykład przy malowaniu, to maszyn to nie dotyczy. Więc jest szereg korzyści. No i poza tym jakby też kluczowy czynnik jest taki, że no niestety, ale tych pracowników jest coraz mniej, tak? Społeczeństwo się starzeje, jakby zaczyna brakować rąk do pracy już dzisiaj, jeśli chodzi o tą branżę przemysłową, więc jest to nieodzowne i patrząc na rywali ze świata, widać, że to idzie w tym kierunku i dobrze, że do tego staramy się doszusować. Jest to bardzo dobry ruch, program na 5 lat rozłożony, jeśli mnie pamięć nie myli, więc jak najbardziej.
Przydałyby się na pewno automaty do zbierania truskawek, zresztą gdzieś czytałam, że już zdaje się nawet w Polsce powstał taki robot, a wiemy, że z pracownikami właśnie sezonowymi, choćby do zbioru naszej truskawki kaszubskiej były problemy, a tutaj ten problem zostałby rozwiązany, co pewnie by też wpłynęło na ceny tego owocu. On nie byłby taki drogi na początku, jak się pojawia. Marek Trojanowicz, jak to z punktu widzenia...
Zacznę od anegdoty. Nie dalej jak wczoraj przeczytałem właśnie jakiś artykuł, gdzie jedna z najbardziej znanych w tej chwili na świecie firm amerykańskich, która się nazywa Boston Dynamics i produkuje roboty takie, które naśladują ruch człowieka.
Tak,
i
tam ma być właśnie strażak między innymi taki robotyczny.
Strażak być może, natomiast wczoraj właśnie był wielki artykuł dotyczący tego, że armia amerykańska zaczęła testować te pieski chodzące, które oni wyprodukowali jako roboty do zwiadu. Więc trochę taka wizja z filmu science fiction Terminatora zaczyna się może ziścić. Natomiast już bardziej poważnie to z racji wykształcenia powiem, że przede wszystkim musimy pamiętać, że roboty to nie tylko jakby sprzęt, ale też w znaczącej mierze, przynajmniej w 50%, to też oprogramowanie zahaczające o sztuczną inteligencję, o to, żeby te roboty mogły na tych liniach produkcyjnych odpowiednio reagować, rozpoznawać odpowiednie rzeczy. Więc pełna zgoda z moim przedmówcą, ruch oceniam na bardzo dobry, aczkolwiek też należy pamiętać, że te programy różnego rodzaju dofinansujące, realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od wielu, wielu lat, głównie takie najbardziej popularne chyba w gospodarce teraz Polski wśród średnich, dużych i małych firm, to jest szybka ścieżka, która pozwala różne prace badawczo-rozwojowe dofinansować głównie zresztą w obszarze najbardziej krytycznym, czyli dofinansowania wynagrodzenia. Istnieją i też firmy bardzo, bardzo dużo z tych programów korzystają. Także to jest kolejny ruch w dobrą stronę. Mam nadzieję też, że nie skończy się to tylko kupowaniem robotów, które zostały stworzone i wyprodukowane za granicą, a też będzie, jakby mówiąc kolokwialnie, nakręcało koniunkturę na produkcję i zastanawianie się nad oprogramowaniem własnych takich robotów. Dodam tutaj, że na przykład w produkcji dronów, czyli bezzałogowych statków powietrznych, jesteśmy bardzo, w Polsce mamy firmę, która bardzo dobrze stoi i ma bardzo dobry standing na świecie. Chyba zaraz jest pozycjonowana po firmach z Izraela i Stanów Zjednoczonych. Natomiast zawsze kij ma dwa końce. Pamiętajmy, żebyśmy się nie zapędzili, bo nawiązując do pierwszej części naszej dyskusji, jeśli mamy wejść w kryzys, to każdy robot będzie zabierał miejsca pracy, chcąc, nie chcąc. Oczywiście to wszystko, co pan przed chwilą powiedział, ma miejsce, czyli produkcja będzie na pewno dokładniejsza liniowo. Robot się nie męczy 24 godziny na dobę. Pracuje, natomiast zastępuje w tym samym 2-3, często więcej osób, więc tam, gdzie to jest niebezpieczne, czy ma sens, to jak najbardziej. Natomiast też trzeba pamiętać, że po prostu musimy to balansować z miejscami pracy, bo mamy jednak gospodarkę dużo, dużo w innym miejscu niż gospodarki zachodnie, bo rozwijamy się od 1989 roku. A nie od końca II wojny światowej. Nie mieliśmy planu Marszala, prawda?
No to będziemy potrzebowali pewnie równolegle programów, które pozwolą się ludziom przekwalifikować, zdobyć nowe umiejętności, nowe kompetencje, otworzyć nowe firmy, może usługi.
Dokładnie, tylko...
Mówię, że ta zmiana nie nastąpi w ciągu czasu, więc to jest długofalowy proces.
Cały problem moim zdaniem właśnie w tym, żebyśmy o tym zawczasu pomyśleli, żeby dać szansę tym wszystkim ludziom, którzy zostaną chcąc, nie chcąc zastąpieni, zupełnie spokojnie i naturalnie dać się przebranżowić, czy znaleźć po prostu nowe zainteresowania, które mogą realizować zawodowo.
Mm-hmm. W Karpaczu wicepremier Emilewicz mówiła, że potrzebujemy więcej synergii między światem badawczym a przemysłem, tej współpracy. Jak dziś ta synergia wygląda i na ile jest lepiej niż było jeszcze jakiś czas temu? Bo państwo współpracują na pewno też, albo mieliście okazję przynajmniej próbować współpracować z uczelniami na przykład.
No moja jakby jest tutaj niezmienne moje zdanie, to znaczy dużo pracy przed uczelniami, ponieważ z moich doświadczeń i moich kolegów jasno wynika, że ta współpraca, jeżeli dochodzi do skutku, a często dochodzi, to bardziej jest to na zasadzie budowania zespołów z osób, które pracują na uczelni, ale jeżeli chodzi o sposób rozliczania się, to jest bezpośrednio z tymi osobami, a nie z uczelnią, gdyż narzut uczelni i czas, który ta biurokracja powoduje, jest tak duży, że właściwie nie ma sensu ta współpraca.
To Marek Trojanowicz i Tomasz Rakowski, ostatnie zdanie.
I administracja państwowa stymuluje gospodarkę, przedsiębiorców, uczelnie do tego właśnie, żeby zmierzać w kierunku i właśnie synergii między tymi podmiotami i wdrażania pewnych innowacji właśnie poprzez ulgi podatkowe bądź wspierania tych rzeczy, no to pozostaje tylko pochwalić i to jest dobry kierunek. My go również odczuwamy jako Efenix.
No to trzymamy za to wszystko kciuki. Ja tylko powiem, że w 2015 roku na badania i rozwój szło 0,68% PKB. W 2019 już ponad 1%. Celem jest przekroczenie 2% PKB i będziemy trzymać za to kciuki. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Tomasz Rakowski, współwłaściciel FNX Grupy, Marek Trojanowicz, BrainScan AI. Program realizowała najpierw Basia Kopacz, teraz Kamila Pietrusińska, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.